Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata w skrócie. Zapraszam. Rozpoczynamy od informacji z kraju. Już jutro rodzina Radia Maryja będzie świętować 22. rocznicę powstania katolickiej rozgłośni. Uroczysta msza święta dziękczynna będzie sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Eucharystii o godzinie 15.30 będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej, a homilię wygłosi ksiądz biskup Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Transmisja uroczystości w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Fundacja Lux Veritatis apeluje o poparcie skargi obywatelskiej do ministra administracji i cyfryzacji w obronie telewizji Trwam. Za pośrednictwem portalu internetowego Radia Maryja można wyrazić sprzeciw wobec blokowania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczęcia nadawania programu katolickiej stacji w systemie naziemnym cyfrowym. UKE już 23 lipca bieżącego roku podał, że Multiplex III osiągnął zasięg 99,5% i zgodnie z ustawą o wdrożeniu telewizji cyfrowej, Telewizja Polska powinna bezwzględnie następnego dnia zwolnić miejsce na MUKS-ie pierwszym, a prezes UKE powinna z urzędu dokonać zmiany decyzji rezerwacyjnej wydanej dla TVP. Do tej pory to nie nastąpiło. Obrona życia, chrześcijańska wizja rodziny, etyki społecznej oraz sensu życia to najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi chrześcijaństwo w Europie, mówił na wspólnej konferencji kościołów w Polsce i Rosji ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja jest pokłosiem ubiegłorocznego spotkania zwierzchników Kościoła katolickiego w Polsce i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, podczas którego podpisano przesłanie do tych narodów dotyczące przyszłości i pojednania. Forum Kobiet Polskich zdecydowanie sprzeciwia się próbie wprowadzania cenzury wypowiedzi krytykującej ideologię gender. Stanowisko odnosi się do listu przedstawicielek Kongresu Kobiet do Ojca Świętego Franciszka, w którym oskarżają Kościół w Polsce o nieuczciwe wykorzystywanie ideologii gender. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w specjalnym oświadczeniu także podkreśla, że list Kongresu Kobiet jest pełen fałszywych oskarżeń i przeinaczeń, jest też próbą apologii ideologii gender. Sprawozdanie z pracy prokuratury nie zostanie podpisane, ale nie oznacza to braku zaufania do samego prokuratora generalnego, powiedział premier Donald Tusk. Wyraził nadzieję na spotkanie z Andrzejem Seremetem. Prokurator generalny powiedział, że nie poda się do dymisji, jeśli premier nie przyjmie sprawozdania z działalności prokuratury. Prawo i Sprawiedliwość w przyszłym tygodniu złoży projekt ustawy, zgodnie z którym przez 3 lata po odejściu z funkcji w resorcie obrony byli szefowie i wiceszefowie MON nie mogliby podejmować pracy w firmach sektora zbrojeniowego, poinformowali posłowie partii. Propozycja PiS ma w tle sprawę generała Waldemara Skrzypczaka, byłego już wiceszefa MON, który w resorcie odpowiadał za zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Klub PiS złożył też wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony w sprawie dymisji Skrzypczaka. Parlamentarzyści PiS oświadczyli, że MON w 2012 roku podpisało kontrakt na zakup 5 samolotów Casa 295M po najwyższej cenie, jaką kiedykolwiek uzyskał producent. Według nich Polska kupiła samoloty za 36 milionów euro za sztukę, podczas gdy ich ceny to około 26 milionów. Szef Inspektoratu Uzbrojenia, generał brygady Sławomir Szczepaniak, powiedział, że nieprawdą jest, że ceny 5 samolotów transportowych są cenami wyższymi. Tłumaczył, że są to ceny porównywalne z cenami kontraktu uzyskanymi w 2008 roku. Ponadto zwracał uwagę, że są to maszyny o najwyższym standardzie. 10-osobowy zespół, w skład którego wchodzi 3 prokuratorów i 7 oficerów CBA, zajmuje się sprawą dotyczącą korupcji m.in. w Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz MSZ. Zespół ten zamierza sprawdzić 127 kontraktów, poinformował prokurator generalny Andrzej Seremet. Do tej pory zatrzymano w tej sprawie kilkadziesiąt osób, w tym z najwyższych szczebli władzy. 82,5 miliarda euro na realizację polityki spójności trafi do Polski z nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Kwota ta wynika z przeliczenia wynegocjowanej dla Polski puli na ceny bieżące. Większość z tych pieniędzy, 76 miliardów 800 milionów euro, będzie rozdzielona pomiędzy programy operacyjne. PKB wzrósł w trzecim kwartale tego roku o 1,9%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny w tzw. wstępnym szacunku. Dodał, że w ujęciu kwartalnym PKB wzrósł o 0,6% po wzroście o 0,5% w drugim kwartale. Premier Donald Tusk spodziewa się, że w czwartym kwartale tego roku PKB wzrośnie o ponad 2%, a w całym 2013 roku o 1,4%, natomiast w 2014 roku wyniesie 3%. Rada Gminy Darłowo w Zachodniopomorskiem zdecydowała, że od 1 września 2014 roku gimnazjum w Dąbkach nie będzie prowadzone przez gminę, tylko przez stowarzyszenie, spółkę, fundację lub osobę fizyczną. Do przekazania gimnazjum, do którego zgodnie z ustawą o systemie oświaty chodzi mniej niż 70 uczniów, w Dąbkach jest ich 68, potrzebna jest jeszcze pozytywna opinia kuratorium. Z przyjętym rozwiązaniem nie zgadzają się rodzice i nauczyciele. Zapowiedzieli podjęcie kroków prawnych w sprawie uchwały. 24-letni górnik pracujący przy obsłudze przenośnika taśmowego zginął w przedsiębiorstwie górniczym Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie pracował od 2 lat. Zmarły górnik jest 21. śmiertelną ofiarą w górnictwie w tym roku, a 14. w kopalniach węgla kamiennego. W ubiegłym roku zginęło 28 górników. W Radio Maryja informacje z zagranicy. Rok 2015 będzie rokiem życia konsekrowanego, a więc dedykowanym zakonnicom i zakonnikom, ogłosił ojciec święty Franciszek podczas spotkania z reprezentantami Unii Przełożonych Generalnych w Watykanie. W trakcie 3-godzinnej rozmowy ze 120 przełożonymi zakonów papież mówił, że zakonnice i zakonnicy mogą przebudzić świat. Zakończył się szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Ukraina nie podpisała umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ukraina wciąż planuje podpisanie w przyszłości umowy, ale potrzebuje pakietu pomocy finansowej i gospodarczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Gruzja i Mołdawia uroczyście parafowały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską, obejmujące porozumienia o strefie wolnego handlu. Mają one zostać podpisane w ciągu roku. To bardzo ważny moment w relacjach Unii Europejskiej z Gruzją i Mołdawią, powiedział na uroczystości w litewskiej stolicy szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Unia Europejska potwierdziła w Wilnie, że pozostawia otwarte drzwi dla podpisania umowy z Ukrainą w przyszłości. Zaapelowała, by zarówno Kijów, jak i pozostałe kraje Partnerstwa Wschodniego nie ulegali rosyjskiej presji. Misja wysłanników Parlamentu Europejskiego Aleksandra Kwaśniewskiego i Pata Coxa na Ukrainie zostanie przedłużona. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz zaapelował do byłej premier Julii Tymoszenko o przerwanie głodówki, którą ogłosiła na znak solidarności z Ukraińcami demonstrującymi w Kijowie. Poinformowała jej partia Batwiwszczyna. PiS chce, by premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski wyjaśnili w Sejmie, dlaczego na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie nie podpisano umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Do marszałek Sejmu trafił wniosek o informację rządu na temat szczytu. Bezrobocie w Unii Europejskiej wciąż wysokie. Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 12,1% wobec 12,2% w poprzednim miesiącu po korekcie, poinformował Eurostat, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła w październiku 10,9%. Agencja ratingowa Standard & Poor's pozbawiła Holandię najwyższej wiarygodności kredytowej, poprawiła perspektywę długu Hiszpanii z negatywnej do stabilnej i podniosła ocenę Cypru. Komisja Europejska ogłosiła, że odblokuje 5 600 000 euro, by pomóc Bułgarii w przyjmowaniu coraz większej liczby uchodźców, którzy uciekają m.in. przed wojną domową w Syrii. Jak wyjaśniła unijna komisarz do spraw wewnętrznych, środki te zostaną wykorzystane na zakwaterowanie osób ubiegających się o azyl oraz zapewnienie im pomocy medycznej i psychologicznej. Ponad 20 firm wyraziło zainteresowanie likwidacją arsenału broni chemicznej należącego do syryjskiego reżimu, poinformowała Organizacja do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Koncern paliwowy Shell otrzymał pozytywne wyniki wierceń pierwszego odwiertu poszukiwawczego na obszarze złoża gazu łupkowego o nazwie Juzowskie na wschodzie Ukrainy, podała rosyjska agencja prasowa ITAR-TAS. W początkowym etapie badań geologicznych inwestorzy chcą otrzymać niezbędne dane sejsmiczne i wywiercić 15 odwiertów. Na koniec skrótu wiadomości informacje ze świata sportu. Justyna Kowalczyk wygrała sprint techniką klasyczną w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich w fińskim Kusamo i została pierwszą liderką cyklu. Tą informacją kończymy ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata w skrócie. Za uwagę dziękuję, Monika.